Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Grzegorz Gil, Maciej Krzyżyński jako nasz dzisiejszy gość. Panie Macieju, ten temat związany z zmniejszającą się populacją insektów. Tu w przerwie doszliśmy do wniosku, że chciałby jeszcze pan na chwilę do tego wątku wrócić.
Owszem, wraz z początkiem zupełnie naszej rozmowy, gdy zaczęliśmy od wyliczanki, że na Ziemi żyje około 2 miliony gatunków zwierząt, z czego ponad milion z owadów, musimy pamiętać, bo to również już zaczął ten temat, że nie wszystkie znamy. Szacuje się, że znamy około 20%, że jeszcze jest sporo przed nami do odkrycia. Natomiast codziennie też określona liczba gatunków zwierząt, w tym owadów, wymiera. I nigdy możemy nawet nie poznać tego, który byłby odpowiedzialny za to, jak ten świat teraz wygląda. Wiadomo, jakby pszczoły, pszczoła miodna na przykład, bądź dzikie pszczoły wyginęły, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak bardzo to dużym kosztem będzie dla człowieka, ale może się okazać, że są również inne gatunki, których jeszcze nie poznaliśmy, które przynajmniej na terenie, gdzie żyją, ich brak byłby bardzo odczuwalny i dla przyrody, i dla człowieka.
To prawda, tak zastanawiam się, czy na tak zwanej czerwonej księdze zwierząt są owady. Domyślam się, że nawet jeśli ich nie ma w tym momencie zbyt dużo, no bo zakładam, że jakieś są, to ta lista niestety będzie się poszerzać, a co oznacza to, że jest to bardzo ryzykowne, bardzo duża strata dla fauny i flory, ale także dla człowieka. Biorąc pod uwagę tę właśnie czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem, choć powtarzam raz jeszcze, my tych owadów mamy pewną barierę psychologiczną. O tej barierze za chwilkę będziemy, drodzy Państwo, mówić już dosłownie. Wręcz ją poczujemy, bo w ostatnich kilkunastu minutach chciałbym pana Macieja Krzyżyńskiego poprosić o jego komentarz do czegoś, co nazywamy z grecka entomofagią. Czym jest entomofagia? Czym takim są gatunki entomofagiczne, tak chyba powinienem powiedzieć. To, że od entomofagii do bezpieczeństwa wcale nie jest tak daleko. Zapraszam na ostatnie kilkanaście minut. Panie Macieju, jedzenie owadów w około 80 państwach świata. Owady są stałym elementem jadłospisu, stałym elementem menu. Tu zamieniłem przed naszą rozmową bezpośrednio też kilka zdań z realizatorem, który stwierdził, że może larwy nie, ale inne owady jak najbardziej mógłby spróbować. Natomiast, drodzy Państwo, zupełnie poważnie, 2 miliardy ludzi na świecie konsumuje owady dzisiaj. Nie ma tutaj żadnego generalnie szoku. Nic takiego się nie dzieje. To po prostu proza życia. Zaczynałem dzisiejszą rozmowę od szarańczy migrującej. Swoją drogą szarańcza migrująca też powoduje w dużej mierze, jest w stanie powodować zmianę biegu historii, biorąc pod uwagę plądrowanie upraw. Dzisiaj chociażby niestabilną sytuację w rogu Afryki czy na Półwyspie Arabskim. Takie państwa jak Somalia, Jemen, dziesiątkowane plony przez szarańcze i współpraca międzynarodowa w tym zakresie niezbędna, biorąc pod uwagę także dostawy żywności, tej, której trochę brakuje, trochę to w dużej mierze eufemizm, biorąc pod uwagę wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale to na inny odcinek GPS. Natomiast przechodzimy, crème de la crème, dosłownie i w przenośni. Jedzenie owadów, za i przeciw, panie Macieju, skoro populacja insektów się zmniejsza. Czy jest sens je jeść w tej sytuacji?
Myślę, że jedno z drugim nie ma większego znaczenia, w sumie większej relacji, gdy mówimy o owadach bądź o innych zwierzętach z przeznaczeniem spożywczym. Myślimy tu raczej o hodowlanych. Tak więc Oczywiście w naszym rejonie geograficznym nie wyobrażamy sobie, żebyśmy teraz musieli wziąć siatkę na owady, wyjść na łąkę i pozbierać sobie rzeczy na lunch.
Dokładnie.
Tak więc jeżeli mielibyśmy zacząć jeść owady, to skupilibyśmy się na hodowlanych i to niekoniecznie nawet na tym, żebyśmy wzięli takiego owada do ręki i go uprażyli i go zjedli. Podejrzewam, że najbardziej popularnym za x lat środkiem spożywczym owadzim może być po prostu mączka z uzyskana ze zmielonych larw, dodawana do produktów garmażeryjnych. Tak więc wtedy czego oczy nie widzą. Jest to na pewno pokarm wysokobiałkowy. Oczywiście wątpliwy estetyce ludzkiej, to trudne do zniesienia często. Natomiast nie zapominajmy, że tak jak pan wspomniał, wiele krajów, zwłaszcza to ubogie południe naszego świata, nie opiera może swojej diety na owadach, ale one w niej występują często. Oczywiście nie mówimy tu jedynie o owadach, ale jeżeli poszukamy sobie anglojęzycznych źródeł, to bardzo często jako insekt będą również pajęczaki i skorpiony, a jesteśmy naprawdę w stanie podczas wakacji w Azji Wschodniej zobaczyć przekąski ze skorpionów, czy z pająków, czy po prostu z owadów na straganach. Tak więc to jest tam na co dzień. W Meksyku setki gatunków owadów są spożywane. Ludzie jedzą mrówki i to w formie nawet dorosłej. Mówi się, że przez obecność kwasu mrówkowego w ich odwłokach są dosyć kwaśnym takim dodatkiem do chrupek świetnym. Więc ja przyznam szczerze, mam spore tyły w tym temacie. Nigdy nie przytrafiło mi się zjeść owada. Też
no, ja powiem szczerze, że też niekoniecznie, ale mam wrażenie, że po tym programie będzie jakieś podejście, pierwsze podejście, by się z tym zmierzyć, no bo przecież jesteśmy zachęcani rzadziej lub częściej, także w Europie, do tego, by owady konsumować jako istotną alternatywę, biorąc pod uwagę właśnie te też plusy związane chociażby z wysokobiałkowością, tak?
Myślę, że największym plusem, o jakim teraz myślimy jako społeczeństwo, jest korzyść środowiskowa. Hodowla owadów zużywa mniej zasobów i produkuje mniej zanieczyszczeń niż hodowla mięsa.
Tak.
Mówimy tutaj o zarówno o wieprzowinie, jak i o wołowinie czy drobiu.
Czyli ślad węglowy przez hodowlę owadów pozostawiany jest znikomy.
Owszem. Tak, to zarówno pod względem środowiskowym, jak i ekonomicznym jest to bardzo tanie w produkcji pokarm. Jest to tanie produkcji pokarm. Może mieć sporo korzyści. Natomiast musimy również pamiętać o tym, że tak jak dla środowiska są to, bądź dla ekonomii, korzystne byłby to zabieg korzystny, takie przeniesienie przynajmniej części naszego jadłospisu na entomofagię. Natomiast może to się okazać też nie bez wpływu na nasz organizm. Jak każdy tak naprawdę inny pokarm, mogą być alergenne, tak?
No właśnie.
Chityna, która stanowi ich składnik, ich pancerzyków, egzoszkieletu, czyli szkieletu zewnętrznego, ten szkielet jest zbudowany z chityny i chityna potrafi wywoływać reakcje alergiczne w organizmie. Przyznam szczerze, że sam nie do końca toleruję jedzenie skorupiaków. Mówimy tutaj o krewetkach, więc obawiam się ze względów zdrowotnych sięgnięcia po owady. Natomiast jeżeli są wśród naszych słuchaczy osoby, które w owocach morza, zwłaszcza właśnie w krewetkach czy langustynkach gustują, nie widzę powodu, dla którego mieliby nie móc spróbować również kuchni owadziej.
Dokładnie. Drodzy Państwo, kilka przykładów. Strona National Geographic Polska, biorąc pod uwagę elementy menu lokalnego w wielu państwach świata, żuk z wysp indonezyjskich o łacińskiej nazwie Rhynchophorus ferrugineus. To poważny szkodnik niszczący plantacje palmy, ale larwy tego żuka to popularny przysmak, który po usmażeniu ma nieco słodkawy smak. A zatem to jest istotna rzecz. Mało tego, tłuszcze zawarte w takim owadzie przysmażonym, przypieczonym, to w dużej mierze w połowie nienasycone kwasy tłuszczowe, a zatem to powoduje, że ten ranking w rankingu zdrowej żywności taki żuk może być bardzo wysoko. Jeden z szefów kuchni, nie będę tutaj robił żadnej reklamy, większość owadów jest wysokobiałkowa, niskowęglowodanowa, zawiera zdrowe tłuszcze i stanowi bezglutenowe źródło białka. Bezglutenowe źródło białka, a zatem, drodzy Państwo, na diecie bezglutenowej mają tutaj realną alternatywę. Można jeść także mrówki, między innymi mrówki miodowe, myrmę Cocytus mimicus, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo słodki smak. Kto wie, może nawet doczekamy się słodyczy produkowanych na bazie owadów. Drodzy Państwo, to cały czas, my jesteśmy w realu, ale w dużej mierze, perspektywa science fiction, no ale chyba prędzej czy później trzeba będzie się z nią zmierzyć, biorąc pod uwagę naszą troskę, ekologiczne myślenie. No i te elementy azjatyckie to nie tylko będzie ramen, ale także stawonogi na naszych stołach i na naszych talerzach. A zatem entomofagia jako szansa dla ludzkości, prawda?
Pod pewnym kątem na pewno, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o trosce o środowisko naturalne.
Mamy tutaj zatem odhaczony ten temat, natomiast to, co jeszcze wiąże się z tym problemem, to kwestie bardzo często wieszczony scenariusz osiągnięcia przez ludzkość w niedalekiej przyszłości 15-20 miliardów ludzi, no i właśnie wątpliwości dotyczące tego, czy jesteśmy w stanie taką grupę wyżywić, to pobrzmiewa tu koncepcja neomaltuzjańska, biorąc pod uwagę także próbę kontroli wzrostu demograficznego światowej populacji. No i często pojawia się właśnie ten element owadów, który miałby stanowić pewne wybawienie, stabilizować społeczeństwa, no bo człowiek głodny z pewnością jest niekoniecznie pozytywnie nastawiony do rządzącej ekipy, rządów, państw i tak dalej, a zatem w dużej mierze też taki wybór, nie tylko dietetyczny, ale także polityczny. Na zakończenie, panie Macieju, ten świat owadów pasjonujący, zachęcamy, drodzy Państwo, żeby go też zgłębiać przy okazji różnych wiosennych czy też letnich spacerów, dostrzegać wokół siebie te najmniejsze, jedne z mniejszych żyjątek organizmów. Natomiast jeszcze jedna rzecz istotna, biorąc pod uwagę, no właśnie, bezpieczeństwo żywnościowe. Czy my dzisiaj borykamy się ze szkodnikami, z jakimiś nowymi wyzwaniami, które dziesiątkują nasze uprawy? To jest jedna rzecz. I z drugiej strony, no właśnie, działania na rzecz dobrostanu owadów, to słowo stosunkowo modne, jeśli chodzi o zwierzęta. Czy te dwa działania, one się wzajemnie nie wykluczają w XXI wieku, w wieku przyspieszonych zmian globalizacji, także coraz większych potrzeb, jakie mamy jako ludzkość i jednocześnie, no właśnie, zmniejszające się populacje owadów?
Jeżeli mówimy o trosce, o owady, jak i o każde inne zwierzęta tak naprawdę, to wszystkie międzynarodowe akcje i działania mające na celu troskę o środowisko naturalne, mając w znaczeniu siedlisk, czy ochrona siedlisk, ochrona lasy, czy innych ekosystemów, ma również na celu ochronę gatunków, które na nich żyją, które są tam obecne. Tak więc pod tym kątem cały świat działa ramię w ramię, oczywiście nie myśląc jedynie o badach. Oczywiście posiadamy czerwone księgi, posiadamy programy ochronne, natomiast zazwyczaj są one jednak lokalne, to jest dopasowane do potrzeb lokalnej fauny i flory. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o walce z szkodnikami, to nie zapominajmy o tym, że ta walka musi być prowadzona w sposób, który nie szkodzi również stworzeniom, których pozbywać się nie chcemy. Tak więc są starania o to, aby powstawały środki, które są bardzo ukierunkowane, które potrafią zwalczyć jedno zagrożenie, nie wywołując samym sobą drugiego. I tutaj właśnie bardzo odnajdują się te organizmy, z których usług korzystamy w walce ze szkodnikami.
A zatem, drodzy Państwo, trzeba zachować równowagę. Nie jest to proste w świecie przyspieszonych zmian, gdzie pojawiają się wokół nas nowe insekty, w sposób niepostrzeżenie wytrącają z równowagi lokalny ekosystem i z takim elementem uśpienia. Człowiek tego nie widzi, nie dostrzega, ale może się okazać, że w pewnym momencie jest za późno, biorąc pod uwagę chociażby ów nowy gatunek inwazyjnych mrówek, które na afrykańskiej sawannie się pojawiły i spowodowały to, że akacja zaczęła po prostu tracić liście, o czym wcześniej rozmawialiśmy z panem Maciejem Krzyżyńskim, a to, że akacja traci liście, oznacza, że lwy polujące na zebry nie są w stanie się zamaskować odpowiednio, zyskać pewną przewagę w ataku na zebrę, a zatem zebr jest coraz więcej, lwy cierpią głód. Ta równowaga w ekosystemie tak ważna, tak kluczowe, a cały czas gdzieś zagrożone. Na zakończenie, drodzy Państwo, byśmy odchodzili jednak w pozytywnych nastrojach, z mniejszą obawą o przyszłość. Myślę, że możemy życzyć Państwu tego, byście byli pracowici, no właśnie, jak mrówki. Z pszczołą chyba też się wiążą jakieś polskie przysłowia, prawda, panie Macieju?
I właśnie kojarzę to o pracowitości. Pracowitym jak pszczoła, czy uwijać się
no
czymś
właśnie,
jak pszczoła.
No właśnie, więc my się uwijaliśmy dla państwa jak pszczoły. Staramy się też przypominać troszkę mrówki, mrówcza praca. Niekoniecznie chodzi tutaj o system kastowy, który przypomina nam mrowiska. W mrowiskach dostrzegamy troszkę Indie. Kilkudziesięciominutowe spotkanie z panem Maciejem Krzyżyńskim było bardzo interesujące. Mam wrażenie, że zabieramy bardzo duży bagaż ze sobą, drodzy Państwo, i będziemy z niego korzystać, obserwując przyrodę naokoło, także podczas naszych międzynarodowych podróży. O owadach w polityce międzynarodowej rozmawialiśmy z Maciejem Krzyżyńskim. To i owad. W internecie znajdziecie Państwo taki profil, gdzie pan Maciej zamieszcza różne informacje. Polecam serdecznie. Dziękuję bardzo, panie Macieju.
Dziękuję również.
Audycję realizował Krzysztof Mysiak, a ja życzę Państwu spokojnych, dobrych snów, nawet jeśli poprzez otwarte usta, poprzez sen kilka pajęczaków znajdzie się w Państwa jamie ustnej. Nie obawiajcie się tego, bo to statystyka. W ciągu życia spożywamy nieświadomie całkiem sporą ilość tego rodzaju zwierząt, także stąd na pewno bliżej będzie, żeby zacząć konsumować owady. Smacznego, dobrej nocy.
Dobrej nocy.